Radio Zachód, Lubuskie Forum. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się. Program realizuje Hubert Pietroński, a w studio przy mikrofonach Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Sebastian Ciemnaczołowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Debiutujący w programie Artur Groc, Kukiz 15.
Dzień dobry, witam redaktora i słuchacze.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Mirosław Zelisko, Porozumienie.
Dzień dobry, witam wszystkich Lubuszan.
I ubrany na zielono Czesław Kiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję za zaproszenie, dzień dobry Państwu.
Szanowni Państwo, dziś oczywiście sporo tematów do omówienia. Zaczniemy od hot newsa, takiej informacji, która wczoraj wieczorem pojawiła się, odwołanie wicewojewody Roberta Palucha. Myślę, że krótki komentarz od każdego z Państwa do tej sytuacji, która jest zaskoczeniem, a może nie. Rozpoczyna Piotr Barczak, a więc Prawo i Sprawiedliwość, bo to chyba jakaś wewnętrzna sytuacja w PiS-ie.
Ja szczerze mówiąc też jestem zaskoczony, nie znam jeszcze jakby sytuacji, przyczyn, zmian ewentualnych. Rzeczywiście hot news, także pierwsza informacja, nie miałem okazji też jeszcze jakby zapytać, uwzględnić, wyjaśnić. Myślę, że na dniach zostanie to przedstawione i będzie informacja pełna.
Tydzień do wyborów i taka decyzja, Sebastian Ciemnoczołowski?
No właśnie, nie podejmuje się tak ważnych decyzji, szczególnie to dotyczy drugiej osoby jako przedstawiciela rządu w terenie przed wyborami tak decydującymi w tym okresie. Więc jeżeli się kogoś odwołuje, to nie dlatego, że jest dobrze, tylko dlatego, że coś jest nie tak. I zastanawiamy się, co jest nie tak z panem wicewojewodą i z PiS-em, że w tak ważnym momencie podejmuje takie decyzje. Mam nadzieję, że pan wojewoda szybko wyjaśni tę sytuację, bo szczególnie przed wyborami mieszkańcy naszego regionu powinni wiedzieć, jakie są powody i też to mogłoby wpłynąć na różne decyzje polityczne.
I pytanie, kto zajmie miejsce wicewojewody Roberta Palucha? Artur Grac.
Niestety Kukiz 15 nie wystawił żadnego kandydata i to jest ten problem, bo podejrzewam, że...
Jeszcze koalicji nie ma.
Na to pytanie mielibyśmy odpowiedź w zasadzie jasną. No cóż, otóż powiem szczerze, jeżeli kolega z PiS nie jest w stanie wytłumaczyć nam skąd ta nagła decyzja i dlaczego taka, a nie inna, to prawdopodobnie tajemnica jest na Nowogrodzkiej i o tym się dowiemy w najbliższym czasie. Tak jak kolega tutaj wspomniał, musi być to poważna kwestia. Nie odwołuje się nikogo, przynajmniej marketingowo, politycznie, tuż przed wyborami, tydzień przed wyborami, więc sprawa musi być absolutnie poważna, ale tak jak mówię, z Nowogrodzkiej na pewno niedługo nadejdzie jakiś komunikat, który wyjaśni nam okoliczności tej sprawy.
Aleksandra Mrozek, zaskoczona, niezaskoczona?
Nie zaskoczona. Wojewoda został odwołany w trybie natychmiastowym niemalże, na wniosek wojewody. W związku z tym było uzasadnienie i ja uważam, że nam Lubuszanom należy się też pełna informacja i we właściwym czasie, bo skoro było uzasadnienie, to dlaczego my nie znamy? Dzisiaj ta informacja już biegnie swoim życiem. Każdy interpretuje tak, jak uważa. Zbiera się ileś tam powodów, od tych powodów, które mówią o tym, że wojewoda sobie pozwolił na wcześniejsze budowanie koalicji powyborczej. Drugie, że są problemy w przetargach. Trzecie, że są osobiste sprawy. Myślę, że druga osoba w województwie lubuskim tutaj z ramienia rządu odwołana. To dla nas, Lubuszan, brak szacunku, że nie mamy pełnej informacji i sobie tutaj dywagujemy, co było powodem. Powód musiał być bardzo wyrazisty, skoro prezes Rady Ministrów w trybie natychmiastowym odwołuje.
Na wniosek wojewody lubuskiego.
A że panowie Mirosław się nie lubili, chemii nie było, to było
tak
widać.
Tak jest.
Porozumienie.
Tutaj rzeczywiście, tak jak pani podkreśliła, te dywagacje może są już zbyt daleko posunięte tak naprawdę na dziś. Mhm. Nie mamy informacji, dlaczego został wojewoda odwołany. Natomiast co trzeba podkreślić, że Zjednoczona Prawica nie patrzy tak jak niektóre ugrupowania na wynik wyborczy, bo to już panowie z obawą patrzą na nasze wyniki, tylko podejmuje decyzje zgodne z prawem i dla dobra województwa lubuskiego, dla obywateli. W związku z tym dla mieszkańców. W związku z tym poczekajmy, bądźmy cierpliwi. Pan wojewoda dał się poznać wielokrotnie ze swojej skutecznej pracy na rzecz województwa lubuskiego i nie podejmujmy na razie decyzji, nie opiniujmy tego człowieka i tego, co się zadziało, pochopnie. Wydaje mi się, że stać nas na to, jako ludzi, przedstawicieli poważnych ugrupowań politycznych, na odrobinę cierpliwości.
Jednym słowem, tylko partia powinna przedstawić uzasadnienie wszystkim lubuszanom.
Ale pytanie, czy to oczywiście konferencja prasowa będzie
wojewoda przedstawi, bo to jest naturalne.
Wojewoda na służby.
Czesław Fiedorowicz, PSL.
Znaczy, to jest bardzo istotne uderzenie w obraz partii. To jest sekretarz regionalnych struktur, kluczowa postać, odpowiedzialna za wybory. I dla tych, którzy patrzą sceptycznie na strukturę partii, nie może być nigdy takiej sytuacji, że ktoś jest odwoływany z jakiejś ważnej funkcji bez podania przyczyny. Nigdy tak się nie może wydarzyć. I teraz spekulacje, ustalanie przekazu, co powiedzieć wyborcom, no rodzi już spekulacje zupełnie niepotrzebne. I dwie uwagi takie. Oczywiście pan wicewojewoda Paluch, z którym wielu się zna, mówił o swoich wielkich aspiracjach politycznych. Budował swoją pozycję, był solidnym radnym. Jest pytanie, co takiego się zdarzyło i rzeczywiście tutaj z całym szacunkiem dla pana Zalińskiego, ale to jest jakiś ruch trochę obrażający wyborców. Natomiast samego urzędu...
Prawdopodobnie
samego urzędu... wicewojewody nie wybieramy w wyborach bezpośrednich, także nie wiem, czy można mówić tutaj o obrażaniu wyborców. Jest to decyzja personalna premiera.
Ja mówię o komunikację. Nie, oczywiście szanuję, to jest jakaś odwaga, ale mówię w tym sensie, że takie rzeczy muszą być. Natomiast samego urzędu wojewódzkiego. Kiedy rozmawiam z ludźmi, bo znam tych urzędników urzędu wojewódzkiego z racji swojej funkcji, mówią, że poprzedni wicewojewoda Jan Świrepo miał realne kompetencje, czymś zarządzał. Natomiast wicewojewoda Paluch był sekowany zupełnie na margines, odbierano mu kolejne kompetencje. To mnie bardzo smuci, bo po raz pierwszy w historii województwa lubuskiego nie ma ani wojewody, ani wicewojewody z Zielonej Góry. Do tego jedyny wicewojewoda z Nowej Sławy został w ogóle odwołany. W tej chwili zupełnie gorzów się
teraz pytanie właśnie, kto będzie następcą na tym stanowisku? Czy to będzie polityk
Prawo i Sprawiedliwość natychmiast, czyli w poniedziałek, powołało wicewojewodę. Powołało wicewojewodę.
No to jest daleko idący wniosek.
Powołało wicewojewody, bo na pewno jest to potrzebne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu Wojewódzkiego.
Ja tylko dodam, jeżeli mogę, Czesławie i szanowni państwo, że to może nie jest właśnie odwaga, tylko wbrew pozorom może to być zdrowy rozsądek, bo myślę, że takie odwołanie nastąpiło dlatego, że mogło coś by wyjść jeszcze przed wyborami, mieć wpływ na wynik.
Dobrze,
wyborczy.
Piotr Barczak, jeszcze jedno zdanie i zmieniamy temat.
Znaczy, szanowni państwo, każdy oczywiście będzie wykorzystywał tę sytuację do jakichś politycznych rozgrywek, natomiast to nie jest pierwszy wicewojewoda i nie wojewoda odwoływany, tak się zdarza. Jest naturalna często sytuacja, są dokonywane zmiany. Bardzo często dla przyspieszenia, już nie chcę porównywać, czy także i przecież zmiany są w rządzie. Także są zmieniani ministrowie czy wiceministrowie. Także to jest to, że gdzieś ktoś jest odwoływany, nie musi wiele co od razu oznaczać. Ja wiem, że dzisiaj mamy tą gorączkę wyborczą i wszystko będziemy odnosić do tej sytuacji, ale poczekajmy. Ja myślę, że sam Robert Paluch przedstawi pewnie jakąś informację, wyjaśnienie, bo to jest rzecz oczywista i naturalna.
I stawiamy kropkę. Kolejny temat. Polska spada w rankingu demokracji. Wśród 41 krajów OECD i Unii Europejskiej zajmujemy 37 miejsce, informuje Dziennik Rzeczpospolita. Cytując badania ekspertów niemieckiej fundacji Bertelsmana, z rankingu wynika, że Polska spadła o 29 miejsc, a miały na to wpływ pogorszenie praworządności, upartyjnienie mediów publicznych, ograniczenie praw do zgromadzeń, rosnąca brutalność policji, próby kontroli organizacji pozarządowych oraz zmiany w prawie wyborczym. Brzmi groźnie. Sebastian Ciemnoczołowski uśmiecha się, że miód na serce opozycji w Polsce.
Nie, uśmiecham się, bo przypomniałem sobie słowa ranking. Tutaj nie kolegi, który z partii Kukiz, który siedzi po mojej lewej stronie.
Nie z partii.
Okay.
Z ruchu. Artur Gross.
Z panem Arturem, bo pan Artur powiedział, że trzeba rozwiązać Prawo i Sprawiedliwość i trochę się uśmiecham z przekąsem i ze smutkiem, dlatego że rzeczywiście pod rządami Prawa i Sprawiedliwości spadliśmy z 8 miejsca, byliśmy liderami, takim wzorcem tych krajów, które do demokracji po ciężkich 20 paru latach transformacji dochodzą. W tym byliśmy liderami w tym regionie byłych krajów demoludów i okazuje się, że obok Turcji, Brazylii, spadamy w tym rankingu na łeb na szyję, zajmujemy 4. miejsce od końca. Powody pan redaktor przytoczył jednoznaczne. No popsuliśmy chyba sobie stosunki ze wszystkimi krajami w Europie i sąsiadami. Nawet Węgrzy na nas patrzą z politowaniem w ostatnim czasie. Wolą rozmawiać z Putinem.
Węgrzy w tym rankingu są chyba jeszcze niżej niż Polska.
No to właśnie. No bo zbliżają się do Putina i do Jarosława Kaczyńskiego. To jest bardzo smutne.
Ale USA też spadło.
No spadło, patrzcie państwo, co się też dzieje i jakie metody rządzenia uprawia pan prezydent Trump. To nie są demokratyczne często zachowania. Co smuci? W ogóle jest taka tendencja chyba w Europie, że rzeczywiście rządy stają się autorytatywne, bo ten raport nie tylko krytykuje Polskę. Polskę pokazuje jako ten skrajny przypadek, natomiast ta rzeczywiście w Europie ta tendencja idzie w kierunku rządów takich narodowych i takich autorytarnych. Co smuci, a w Polsce szczególnie, a myślę, że te wybory, które będą za tydzień, powinny jakby powiedzieć stop takim rządom na poziomie demokracji tej samorządowej, bo tutaj jest prawdziwa wolność w samorządach i o to będziemy walczyć.
Mirosław Zelisko dostrzega upadek demokracji i dramatyczną sytuację naszego kraju. Jaki jest głos porozumienia?
Państwa, mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, bo od razu skoczyliśmy już za ocean i tam krytykuje się prezydenta za to, że skrytykował kilka razy media, tak? W związku z tym już spadek ocenie niemieckich badaczy. No tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że zdecydowanie postawiliśmy na to, żeby Polska była Polską i żeby w środkowej Europie była, powiedzmy sobie szczerze, już dziś potęgą.
Staliście tak z kolan, że upadliście na głowę.
No, ja panu nie przeszkadzam, natomiast skoro ma pan taki przypadek, to bardzo współczuję i proponuję tutaj z panem Piotrem Barczakiem dokończyć sprawę budowy nowego szpitala w Zielonej Górze, a nie opowiadać tutaj nam
właśnie się bardzo
o przygodach
dobrze buduje
pani Angeli Merkel z panem Tuskiem i chodzeniu niektórych
my budowaliśmy,
polityków,
a wy psujecie stosunki dokończyć na całym świecie.
Szkoda, że pan mi przeszkadza. Tak? Proszę państwa, zmiany, które wprowadzamy, które mają dotyczyć tego, żeby Polska miała realny wpływ na życie gospodarcze, polityczne w Europie, wymagają pewnego przestawienia się. W związku z tym, skoro obywatele mówią, że są potrzebne zmiany w sądzie, w sądownictwie ogólnie i te zmiany się robi, to wychodzi się z pewnego kręgu komfortu. Jeżeli się wychodzi z tego kręgu komfortu, to oczywiście jest to negatywnie często odbierane przez pewne środowiska. Proszę państwa, musimy sobie zdać sprawę z tego, że tutaj dochodzi do pewnych absurdów, bo poparcie partii rządzącej rośnie albo się utrzymuje, gospodarka idzie w górę, w ratingach jesteśmy tutaj jest o krok wyżej. Jesteśmy teraz jednym z państw, które jest z 25 najbogatszych na świecie. To też z kwietnia
to
informacja.
To jest kwestia koniunktury gospodarczej na całym świecie.
Umówmy się, że do tej pory przez wiele lat staraliśmy się, by wejść do tej 25, nie udawało się. Czyli w związku z tym, to wszystko, co robimy, oczywiście wymaga pewnych zmian, pewnego przekierowania pewnych sytuacji, natomiast to wszystko prowadzi do tego, że Polska staje się silniejszym krajem w środkowej Europie, nie tylko politycznie, ale gospodarczo. W związku z tym, skoro Polska się rozwija, to chyba nam wszystkim, niezależnie od partii politycznej, powinno na tym zależeć.
Tutaj postawił kropkę Mirosław Zelisko. Czesław Fiedorowicz, rzeczywiście tutaj tylko nadmienię, że jest ta informacja o tym, że agencja Standard & Poor's podwyższyła rating Polski do A- z BBB+. Perspektywa stabilna. Tyle o gospodarce. Wracamy do demokracji i do tego zestawienia niemieckiej fundacji Bertelsmanna. Tu także zostało podkreślone, że autorzy raportu są zaniepokojeni tym, że mimo spadającej jakości demokracji zaufanie obywateli do rządu wzrasta.
Nikogo nie cieszy z Polaków zła opinia i zła pozycja Polski w ogólnoświatowej ocenie wszystkich państw wedle tych samych kryteriów, tych samych standardów. To nie jest jakaś niszowa instytucja, to jest instytucja, która
to
ma
jest niemiecka przede wszystkim, więc proszę o tym pamiętać.
Ukryta opcja niemiecka.
Ukryta opcja niemiecka medialna, która rządzi na całym świecie. No to jest retoryka Zjednoczonej Prawicy.
Tak. Myślę, że niemiecka demokracja wielokrotnie zdała egzamin w okresie powojennym i
teraz.
Mamy się z czego. Tak, zdaje cały czas wielki egzamin. Nasi sąsiedzi Brandenburgia, Saksonia są w wielu troskach, problemach i powinniśmy też umieć do nich wyciągać dłoń, ale o naszej demokracji w sposób oczywisty. Konstytucja jest łamana. Sam ją uchwalałem i wiem, w jakich przypadkach ta konstytucja jest perfidnie łamana. Jeszcze ci, którzy ją łamią, mówią o tym, że nie ma żadnych zastrzeżeń. Rzeczywiście pojawia się bardzo istotna presja. Mieliśmy tego przykład w Zielonej Górze na organizacje pozarządowe, kiedy na fundację Baba o 6 godzinie wtargnęła policja, a wtedy, kiedy faszyści...
To chyba nadużycie informacji, panie przewodniczący, bo to były działania...
Faszyści wieszają postacie europosłów, policja stoi i tego w ogóle nie zauważa. Więc są to jednak zjawiska, które opinia publiczna światowa widzi. Próba zdominowania organizacji pozarządowych pomysłem Narodowego Centrum, by wszystkie pieniądze do organizacji pozarządowych płynęły przez kasę państwową, przeczy istocie wzmagania czy wspierania z naszych pieniędzy publicznych działalności organizacji pozarządowych. Wydaje mi się, że to, co się dzieje w polskim sądownictwie i czego dowód i wyraz dają sędziowie, odważni sędziowie, którzy chcą mówić, inni odważni milczą, bo istotą sądu jest jednak niezawisłość, ale każdy, kto ma oczy i uszy, słyszy i widzi, że w żadnej mierze to nie zmierza do usprawnienia działania sądów, bo nikt tego nie odczuwa, tylko to próba zdominowania tej władzy sądowniczej.
Czesław Fiedorowicz powiedział, że każdy, czy Piotr Barczak podziela tę opinię Prawo i Sprawiedliwość.
No, proszę zapytać tych wszystkich, którzy czekają. Jeżeli mówimy o sądownictwie, od tego zacznę, od czego skończył pan Czesław. O sądownictwie, to niech pan spyta zwykłych obywateli, którzy czekają na rozstrzygnięcie konkretnych spraw po kilkanaście, często lat nawet. No, więc proszę im nie mówić o tym, że jest tak świetnie i wspaniale, że sędziowie, którzy właśnie powinni być bezstronni, nie angażować się w sytuację polityczną, wychodzą na wiece polityczne. Więc proszę nie mówić naprawdę, że w tym sądownictwie jest tak wspaniale, tak demokratycznie, jakbyście państwo chcieli, jak jest w Niemczech na przykład. Bo rozumiem, że wtedy w notowaniach niemieckich gazet będziemy świetnie funkcjonować. Tylko, szanowni państwo, spójrzcie dzisiaj za okno. Lepiej jest wam dzisiaj, czy było wam 3 lata temu? Blisko 1 mld zł do województwa lubuskiego bezpośrednio do mieszkańców wpłynęło z programu 500+. Bezpośrednio do mieszkańców. To są bezpośrednio pieniądze. Oczywiście, że tak. Ale PSL i Platforma pieniędzy. Wcześniej tego nie zrobiła.
Bo teraz jest
wręcz przeciwnie, nawet narzekała.
Nie było tego uważało, nie,
ale my mówimy o demokracji, a nie o 500+. Tak, o upadku w Polsce za demokrację.
Tak, rozumiem, jakiś jest to ciąg logiczny i Piotr Barczak zmierza do...
Proszę zobaczyć, oczywiście, kwestia możliwości pracy. Jakie było bezrobocie jeszcze 3 lata temu, jakie jest dzisiaj? Dzisiaj każdy praktycznie ma możliwość pracy, jeżeli tylko chce. Proszę zobaczyć kwestia wzrostu gospodarczego. Możecie państwo na wiele rzeczy narzekać, a rzeczywistość jest taka. W tej chwili rzeczywiście lepiej się żyje ludziom. Natomiast wy wprowadzacie poziom emocjonalny po to, żeby skłócać ludzi pomiędzy sobą. Tak, Platforma...
To nie mówimy o
ale pozwólcie, fundacja
niemiecka.
Znowu mówię, fundacja niemiecka, która chciała
nie,
nas...
Nie, poczuję się
obrażony. Co z tą niemiecką fundacją
Rzeczywistość jest taka. Na samym początku, kiedy rządy Prawa i Sprawiedliwości wchodziły i mówiły o zmianie ustaw podatkowych. Mówiliście, jak to źle będzie, to przecież kolega z Platformy Obywatelskiej mówił, że będzie dramatycznie, bardzo niedobrze w Polsce. Jaki jest efekt? Dokładnie odwrotny. Ratingi w tej chwili idą w górę.
To nie wasza zasługa.
Rating nie jest ratingami, a sondażami w tej chwili poparcie dla PiS-u konsumujecie 40% na 19% dla Platformy.
Otwieracie nie swoje inwestycje na drogach, twierdzicie, że się nic nie budowało w Polsce, kiedy to Platforma budowała. Odziedziczyliście wzrost gospodarczy i teraz żywe oczy okłamujecie
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna. Bardzo proszę.
Panie redaktorze, chciałbym dokończyć, tak jest, ponieważ weszli państwo mi tu w głos. Właśnie taka jest sytuacja. My staramy się być z ludźmi, słuchać ich, a wy próbujecie tak jak przed chwilą zakrzyczeć wszystkich.
I zabarykadowaliście
się. Aleksandra Mrożek, Nowoczesna, bardzo proszę.
Chcę powiedzieć tak, jeżeli pan Piotr mówi, że jest tak dobrze, to ja odpowiem panu wprost, na własnym przykładzie. Ja nie widzę poprawy warunków życia dla mojej grupy wiekowej. Z uwagi na to, że mam symboliczną podwyżkę emerytury, kilkoprocentową, natomiast wzrost kosztów utrzymania jest kilkunastoprocentowy. To jest pierwsze. A jeżeli chodzi o wyniki te ogłoszone przez niemiecką fundację, to proszę państwa, są smutne i są przerażające. Dlatego, że my nie po to zerwaliśmy kajdany socjalizmu, żeby dzisiaj po 20 latach wracać do standardów państw zamordystycznych. Do tych argumentów, no, które... Proszę mi pozwolić.
Bez przesad, ale nie,
do tych argumentów, które przytoczył pan,
tak pani
redaktor, ale pan mi przeszkadza.
Emerytalny 67, a nie
pan
65.
Pan mi przeszkadza. W tym ja nie miałam nic przeciwko, proszę pana, bo dzisiaj nam się przedłuża szczęśliwie czas trwania ludzkiego życia i aktywność zawodowa sprzyja nam przedłużaniu tego życia.
Przy rządach PiS
tak to wygląda.
Czyli jest pani za tym,
proszę
żeby
mi
było...
pozwolić skończyć. Natomiast chcę panu powiedzieć, że do tych argumentów, które przytoczył pan redaktor, trzeba dodać jeszcze to, co na te standardy, to które są uruchomione
tej fundacji.
Proszę, ale przytoczone przez pana. Dodać należy jeszcze brutalność policji, gdzie przysłowiowy kibol, który się awanturuje, jest lepiej traktowany niż uczestnik demonstracji pokojowej czy antyrządowej. Proszę pana, do tego należy zmieniające
proszę
się prawo,
zobaczyć,
które państwo zmieniacie.
Ale
proszę pana,
raz pan się powołuje na
zasada jest taka.
Negatywny obraz.
Panowie, zasada jest taka, że mówimy, nie kończę, bo panowie mi przerywacie. Do tego jeszcze należy dodać zmieniające się prawo, które zmieniamy na kolanie. I panie Piotrze, mamy zmieniony kodeks wyborczy za tydzień czasu. Członek komisji będzie decydował, czy kółeczko postawione przy nazwisku kolegi jest ważniejsze niż krzyżyk przy moim nazwisku. Proszę pana, mało tego. To prawo, które wy przygotowujecie, ono jeszcze nie weszło w życie, a już życie je ironizuje. Proszę popatrzeć dzisiaj na Zieloną Górę, gdzie mamy dwa komitety, które zgodnie z prawem nie postępują, łamią przepisy prawa. Kandydaci są w objęciach dwóch różnych ugrupowań i śmieją się. Proszę pana, oni się śmieją nie do wyborców. Oni się śmieją z wyborców, że prawo wyborcze pozwala potencjalnych wyborców wsadzić na tak zwane lewe sanki.
W tej sprawie. Zobaczymy,
ale proszę pana, nic się nie wydarzyło
zadziała
do czasu
Artur
wyborów
Grodz,
i to jest nieskuteczne prawo.
Ja jeszcze tylko bym tutaj wtrącił, bo to muszę.
Proszę,
Francja jest na pierwszym
czasu
miejscu, a
Bałgaj dużo jest debata, nie ma czasu.
To samo jest w Hiszpanii.
Nie ma prawa miejsca mieć pałowanie. Nie ma prawa. Nie te czasy i nie te standardy.
Szanowni państwo. Odnosząc się jeszcze do słów kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, muszę powiedzieć, że denerwuje mnie retoryka antyniemiecka i podnoszenie tego, że to wszystko to winni wszystkiemu są winni
to
Niemcy.
Proszę zaprosić tu Niemcy.
To po pierwsze. Po drugie, to wasz lider, niejaki pan premier Morawiecki 3 lata temu, usowy, chwalił działania Angeli Merkel w różnych kwestiach, również tych
i banków niemieckich.
I banków niemieckich. To już nie wspomnę, że powinniśmy żyć za miskę ryżu i zasuwać ostrą. I raptem retoryka się zmieniła. Po 3 latach jest rozdawnictwo, wszystko jest okej. Tylko, że koniunktura gospodarcza nie jest waszą zasługą. Absolutnie nie jest waszą zasługą. Prawdopodobnie Platformy tę zasługą też nie jest. Takie mamy cykle gospodarcze i tu trzeba by było raczej zwrócić się do ekonomistów, którzy mają tęgie głowy, a nie do polityków. Na pewno nie politycy. Wracając do kwestii, czy u nas jest demokracja, czy nie. Otóż nasz lider, niejaki Paweł Kukiz, widzę, że tutaj podnosi rękę kolega z PSL-u. Nie oddam głosu na razie.
Ale to ja decyduję, czy pan odda, czy nie.
Czy mamy do czynienia.
Nie, tu nie ma demokracji.
Z kolejną niemiecką opcją ukrytą za mikrofonem pod tytułem pan redaktor. Nasz lider Paweł Kukiz mówił, demokracji w Polsce nie ma. Jest partiokracja.
Proszę nie stukać.
Partiokracja, tak. I mamy z tym do czynienia, czy my będziemy na 80.
I to zostało dobrze zdiagnozowane przez tę niemiecką fundację.
Tak. Ta partiokracja niemiecka.
Dobrze. Czesław Piedrowicz, jednym zdaniem tak, i zmieniamy temat.
Jarosław Kaczyński chciał na Podkarpaciu robić Bawarię, bo tam jest najwyższy w Europie wzrost.
Szwajcaria
tak,
tylko...
ale Bawaria ostatecznie. W Bawarii, przypominam, rządzi CSU, nie Prawo i Sprawiedliwość. Taka jest ogólnoświatowa koniunktura gospodarcza i dlatego Jarosław Kaczyński chce robić z Podkarpacia Bawarię.
Znaczy Podkarpacie jest doskonale rozwinięte, bardzo ciekawe miejsca, także jeżeli państwo nie byliście, to zachęcam, bo to może być taki trochę wzrost.
Zapraszam Mirosław Zelisko.
Ja kolega zrobić Dolinę Krzemową.
Panowie, nie, ale...
I pani.
Lubię podróżować.
Aleksandrze. Szanowni państwo, rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest niezwykle ważna z punktu widzenia zarówno śledztwa, jak i honoru państwa polskiego. Liczę na to, że Rosja będzie się z tym liczyć i dojdzie w końcu do zwrotu wraku Tu-154M, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło wczoraj rezolucję, która wzywa Rosję, by w ciągu roku wrak wrócił do Polski. Czy tak się stanie? Jak oceniacie państwo ten fakt? Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrze, że wreszcie jakieś wsparcie jest ze strony Rady Europy, bo dotychczas to delikatnie mówiąc średnio to wyglądało. Osobiście trudno mi wierzyć, że Rosja cokolwiek zrobi w tym względzie. Dotychczas nie chciała zwrócić, nie współpracowała. Generalnie, nazwijmy to delikatnie, ma nas gdzieś tam daleko w nosie. Nie jest zainteresowana na pewno wyjaśnieniem tej
łamiecie prawo, łamiecie demokrację. To i w zasadzie oni też chyba nie pozostają wam dłużej.
A to chyba było bardzo niekulturalne, bardzo niekulturalne i nieuczciwe wobec tych, którzy tam zginęli. Bo tu nie chodzi tak naprawdę. Ja nie mówię o przyczynach.
Ale pan Artur o ofiarach nic nie powiedział.
Ja zupełnie nie o ofiarach, a ja chcę powiedzieć o pomocy właśnie Unii Europejskiej. A jeżeli pan pomocy z drugiej
I to jest demokracja według Kukiz, tak?
Tak? Nie ma demokracji, jest partiokracja.
Ale przynajmniej tutaj, myślę, w szacunku między ludźmi i słuchaczami. Bardzo dziękuję.
Ale mamy przykład federacji, która nie stosuje się do żadnych rezolucji, ani nie uwzględnia prawa, więc...
Pozwolicie państwo?
Dobrze, Piotr Barczak kontynuuje.
Chciałbym jeszcze o bardzo ważne rozmawiać, także jeśli może sprawnie. O śmierci tych ludzi, którzy...
Pan teraz, to pan prowadzi nadużycie. No my nie mówimy o śmierci ludzi, tylko mówimy o oddaniu wraku.
Dobrze, ale pozwólmy dokończyć. Piotr Barczak.
A po co jest oddawany ten wrak? Po co? Żeby wyjaśnić przyczyny ich śmierci. Jeżeli pan nie widzi tego działania przyczynowo-skutkowego, no to gratuluję. Natomiast ja nie mówię w tej chwili, jak państwo będą pewnie zaraz się odnosić do przyczyn. Natomiast to się należy tym, którzy zginęli i rodzinom, do wyjaśnienia wszystkich sytuacji, bo myślę, że żaden w tej chwili Polak, niezależnie czy uważa, że to był wybuch, czy to była forma tragedii, czy, bo to jest na pewno tragedia, czy to jakiekolwiek inne przyczyny były, każdy wie, ile jest jeszcze tutaj wątpliwości i wiele niewyjaśnionych spraw. I dlatego po raz kolejny pan przerywa.
Czesław Fiedorowicz, bardzo proszę.
I to jest najważniejsza, i po to jest cel ściągnięcia tego wraku do Polski.
No oczywiście, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy ma jakąś pozycję polityczną i tego rodzaju stanowisko jest ważne. Chociaż naturalnie problem wraku, który był bardzo istotnym elementem kampanii politycznej PiS-u, która wskazywała, że nieumiejętność rządu Platformy PSL ściągnięcia wraku i że natychmiast, jak wygramy, my ten wrak ściągniemy. Natychmiast się to nie stało. Próbuję tutaj solidarnie, mając na względzie tragedię narodu polskiego, pomóc Polsce. Ale rzeczywiście w nawiązaniu chociażby do poprzedniej pozycji Polski ocenianej przez tą znaną fundację, ci parlamentarzyści, świat też patrzy, jak my sobie radzimy z innymi przejawami szacunku dla innych i rzeczywiście nie odbiegamy, bo to jest ze sobą związane. To jest polityka Europy, solidaryzm europejski. My z niego się czasami wyrywamy. To po prostu wyciąganie przesadnie ręki ponad Unię Europejską, ponad NATO do Stanów Zjednoczonych, tworzenie jakiegoś sojuszu wewnętrznego poza strukturami, pokazuje jednak pewne odchodzenie od struktur europejskich.
W związku z tym zwróci
obawiam się, że to będzie mało skuteczne.
Oczywiście wraku nie zwróci, bo oni prowadzą swoją politykę i w zasadzie nie oglądają się na to, co robi Unia Europejska. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze odnosząc się do słów tutaj i ataku na moją osobę, że nie mam czci, że nie mam pamięci, nie mam szacunku dla ofiar. Otóż mam bardzo dużo empatii w tej materii. W przeciwieństwie do państwa, to którzy robiliście... Proszę mi nie przeszkadzać. Robiliście ekshumację tak naprawdę w kontrze do tego, co sobie życzyła rodzina lub nie życzyła rodzina. I nie zastanawialiście się państwo nad rodziną danej ofiary. Przede wszystkim znowu pojawia się ten temat przy okazji kolejnej kampanii wyborczej i mówiąc tutaj, idąc...
Ale ten temat pojawił się, przepraszam, ze względu na rezolucję, tak, a nie kampanię wyborczą.
Znowu się pojawia i znowu zaczynamy to, czy nie łączymy mówić, tego. Znowu zaczynamy, przepraszam, no
jest fakt, który komentujemy po prostu, czyli stanowisko Rady Europy.
To paliwo już w zasadzie nie funkcjonuje.
Ale nadal nie możemy o tym...
Macierewicz jest w szafie schowany, nie mamy...
Nadal nie możemy, jak widać, spokojnie i normalnie o ten temat rozmawiać. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna, bardzo proszę.
Dobrze, że została podjęta rezolucja, aczkolwiek nie ma ona wiążącej mocy. Nie sądzę, żeby Federacja Rosyjska tym się zbyt mocno przejęła, z uwagi na to, że rezolucja powołuje się na konwencję, a tam jest zapis, który mówi o tym, że z chwilą, kiedy badania techniczne po katastrofie zostaną zakończone, należy zwrócić wrak temu państwu, w którym zarejestrowany jest samolot. Przypomnę, że MAK raport taki ogłosił w styczniu 2011 roku. A zatem niewiele sobie podejrzewam Federacja Rosyjska z tego zrobi. Dobrze, że opinia międzynarodowa przypomina o tym, że prawo należy szanować, ale mamy przykład Rosji, która nie szanuje prawa i my w rankingu poszanowania prawa też jesteśmy na samym dole.
Mirosław Zeliska, Porozumienie.
Proszę państwa, widzę, że emocje nie opadają, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na pewne względy techniczne. No, to jest własność polskiego rządu, polskiego państwa i powinna to już wrócić dawno. I tutaj wróciłbym do momentu tej katastrofy, gdzie nasze pierwsze kroki, no niestety nie były wyważone. I tutaj chciałbym, żebyście państwo o tym też pamiętali, że to, co się dzisiaj dzieje, to są pewne konsekwencje źle rozpoczętych działań.
Waszczykowski też bardzo, sobie nie poradził.
I bardzo, proszę państwa, tak. I cieszę się, że cała społeczność tutaj już europejska widzi, że ten kraj w środkowej Europie naprawdę walczy o to, co należy.
Jakie zaniedbania były?
Konkretnie
zaraz Sebastian Cieniuczołowski kończy mi rozmowę.
Nie podejmujemy teraz, mamy za mało czasu. Mówimy teraz oczywiście o tym, żeby wrak wrócił i cieszymy się, że społeczność europejska również idzie w tym kierunku, popiera nasze starania i to świadczy o tym, że nasi politycy w Brukseli nie donoszą na polski rząd, tylko rozwiązują problemy, które dotyczą wszystkich obywateli.
I Sebastian Cieniuczołowski, Platforma Obywatelska.
Pan nie ma wiedzy, pan mówi bzdury. Jeżeli pan ma wiedzę, to proszę mówić o konkretach i o to proszę. Pan
proszę,
Czesław Fiedorowicz bardzo ładnie
to
podsumował, że tak naprawdę nic się nie wydarzyło, że rządów PiS, jeżeli chodzi o zwrot samolotu. Mimo tylu krytycznych uwag pod adresem poprzedniej koalicji.
A nie można traktować tego faktu i tego głosowania wczoraj jako pewien krok...
Ważne głosowanie, tylko proszę...
zdobyciu wraku, odzyskania.
Ważne głosowanie, ale bardziej symboliczne niż praktyczne.
I to mówi ale to jest bardzo ważne.
Trzeba przypomnieć... Panowie tak apelujecie o brak
przerwania. Pozwólmy kontynuować.
Trzeba przypomnieć, że Rada Europejska to nie jest Unia Europejska, bo w skład Rady wchodzą członkowie Europy, państw europejskich spoza Unii Europejskiej, między innymi Rosja, która po aneksji Krymu została z tych głosowań wykluczona, więc tak naprawdę nie uczestniczy w tych głosowaniach. To po pierwsze. A po drugie, niestety, my dzisiaj komentujemy, panie redaktorze, to jako fakt polityczny, który się wydarzył, tylko przez przypadek komentujemy to tydzień przed wyborami samorządowymi. Przez 8 lat przy każdych różnych wyborach my co chwilę wracamy do tego tematu. Już dawno zapadł wyrok tak zwany polityczny ustami ministra Macierewicza, że tak naprawdę...
Nikt się nie umawiał z Radą Europy, że to będzie przed wyborami, a może tak, nie wiem. Może
z Putinem, nie sądzę. Stoją za tym zamachem. Przecież Prawo i Sprawiedliwość i koalicja już wiedzą, kto dokonał tego zamachu, ale jakoś nie potrafią tak naprawdę tego śledztwa dokończyć.
Mówiąc słowami pani Beaty Mazurek, odgrzewany kotlet.
Smutne jest to...
W gastronomię to nazwę bar pod odgrzewanym kotletem.
Smutne jest to, na koniec jedno zdanie, smutne jest to, że przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość, która ma taką nazwę, gra ofiarami ludzi. To jest smysł.
Ale państwo też dobrze.
Prawo i Sprawiedliwość wywołane do
odpowiedzi.
Piotr Barczak, jedno zdanie.
Nie to, że nie zrobiliśmy, w 11 roku już
porozmawiamy jeszcze o wyborach samorządowych.
Nie, oczywiście uważam, że tym bardziej przedstawiciel Platformy Obywatelskiej powinien w ogóle nie odzywać się na ten temat.
Nie zabierzecie mi głosu.
Nie zarzuca
brzydkie zachowania.
Ze wstydu.
Ja wiem, że nie szanujecie demokracji, chcecie wszystkim odebrać.
Teraz akurat szanuję, bo pozwalam wypowiedzieć. Chociaż jedno zdanie miałem prawo wypowiedzieć i to jest moja opinia. Nie powinniście w ogóle na ten temat nic mówić, bo gdybyście nie dopuścili wtedy do pozostawienia tego wraku tam, a powinniście to przejąć. Bo w każdej katastrofie samolotowej jest tak, że ten samolot wraca do kraju, w którym jest on właśnie, z aresztu, z którego pochodzi. Nie zrobiliście tego natychmiast wtedy, kiedy to trzeba byłoby zrobić. Nie byłoby dzisiaj...
I stawiamy kropkę. Szanowni Państwo, wybory samorządowe 2018 i kampania samorządowa 2018. No, jak słyszymy, sporo emocji w tematach, można powiedzieć, krajowych, ogólnopolskich. A jak oceniacie Państwo kampanię samorządową w naszym województwie, w województwie lubuskim, kiedy patrzymy na dwie stolice, Gorzów, Zielona Góra, kiedy patrzymy na poszczególne gminy, widzimy billboardy, uśmiechnięte twarze kandydatów, ale to państwo, jako osoby, które ubiegacie się o głosy, wiecie dobrze też, ile wysiłku kosztuje kampania wyborcza, spotkania z wyborcami, rozdawanie ulotek, także walka w jakiś sposób na argumenty, jak słyszymy. Aleksandra Mrozek zamyśliła się. To może rozpocznijmy w takim razie od kobiety, kandydatki w kolejnych wyborach samorządowych i przecież osoby także zaangażowanej w kampanię. Bardzo proszę.
Tak, oczywiście startuję w wyborach, w związku z tym angażuję się w tę kampanię, przyglądam się, jak ona przebiega. Ja oczywiście postawiłam na kampanię bezpośrednią z mieszkańcami. Obszar jest duży, bo to jest Zielona Góra i powiat ziemski, w związku z tym do wszystkich nie mogę dotrzeć, więc też i poprzez ulotkę. Ale ta kampania, jak patrzę, to jest kampanią taką obrazkową. Są setki dużych, formatowych zdjęć, tak jak powiedział pan redaktor, uśmiechających się do wyborcy. A ja to, co cenię w tej kampanii najbardziej, to tą rozmowę, która jest czasami bardzo miła i sympatyczna, a czasami każe wyciągnąć wnioski. I to też jest bardzo cenne. To, co mi się nie podoba w kampanii wyborczej, to nieuczciwa gra. I ja myślę, że kandydaci, którzy nie prowadzą tej względem siebie uczciwej gry, zaklejają. Ja nie mówię o bezpłatnych koziołkach, ale na przykład o płatnych miejscach. To uda od razu pokazuje mi, że kandydat, jeżeli jest nieuczciwy, to nieuczciwie będzie interes swego wyborcy reprezentował. No nie podoba mi się w tej kampanii to, co już wspomniałam wcześniej, że łamany jest kodeks wyborczy i dla mnie, że prokuratura się zajmie czymś po czasie, po wyborach, nie jest rozwiązaniem, bo ja uważam, że powinny być rozwiązania natychmiastowe. Jest przewinienie, jest kara. Te ugrupowania, które wprowadzają wyborców w błąd, powinny były mieć takie rozwiązanie, że nikną te billboardy, banery, które oszukują. Więc
a jak kampanię ocenia, jak rozumiem, osoba, która debiutuje w lokalnej polityce?
Nowicjusz.
Tak. Artur Groc, Kukiz 15.
Otóż Artur Groc postrzega kampanię oto w ten sposób. Są dwie duże partie polityczne. Trochę jak rodzina patologiczna, która wspiera swoje dzieci, które nie radzą sobie za bardzo w szkole i na siłę wypycha, a to tutaj, a to tu, a to tu. Po jednej stronie mamy pana premiera Morawieckiego, który nie za wiele ma do powiedzenia w rodzinie, jest takim figurantem, jeździ po kraju, tu oszuka, tam oszuka.
Ale uderza pan w takie tony, powiedzmy sobie, a pytam o praktykę. Spotyka się pan z wyborcami, klei pan...
Panie redaktorze, ale całkiem interesująca wypowiedź pana Artura.
Nie, oczywiście, sens pytania był taki, wiem najlepiej.
To jest taka moja dygresja, która jest spostrzeżeniem i odzwierciedleniem kampanii. Pan redaktor pozwoli, że dokończę, bo mamy dwie rodziny patologiczne. Ale
rozumiemy, partiokracja, wszystko jasne. A jaka jest praktyka kandydata.
Po drugiej stronie mamy Grzegorza Schetynę. rozwodnika, który raptem wszedł w konkubinat z dwoma kobietami jednocześnie. Z panią Lubnauer i z panią...
Dobrze. A pana doświadczenie jako kandydata, panie Arturze, bardzo proszę. Jak pan kampanię, że tak powiem, prowadzi, uprawia, spotyka się pan?
Koleżanka z Nowoczesnej, raczej staram się odbywać door to door, face to face. Nie upiększam swojego zdjęcia na plakacie wyborczym.
Czyli Photoshop nie działa?
Żaden Photoshop, absolutnie.
Ale nie trzeba, panie Arturze, absolutnie pan.
Ja bardzo dziękuję. Ale
taki komplement, to wiesz, koalicja Platformy i Kukiz 15 w regionie, to
tak,
by było ciekawe.
Państwo doskonale, nie wiem, czy państwo wiecie, otóż to są najdroższe wybory jak do tej pory w Polsce, więc jak są najdroższe, to znaczy, że...
Kampania, szanowni państwo, odbywa się także w internecie. Znaczy, jak patrzymy na Facebooka na przykład, portal społecznościowy najbardziej popularny, to tam kandydaci są bardzo aktywni. Czy internet zagłosuje i czy warto prowadzić kampanię w internecie, Sebastian Ciemnoczołowski?
Oczywiście, coraz bardziej o tym decyduje. Internet zdecydował o wyborach w 2015 roku, gdzie rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wtedy odrobiło lekcję. I wykorzystało ten instrument skutecznie i chwalę za to. Panie,
przez boty.
Także to nie jest tak, że wszystko krytykujemy, jeżeli chodzi o PiS. Mm-hmm. Chyba wszyscy wyciągnęli z tego lekcję i rzeczywiście to jest bardzo ważny instrument. Ale w wyborach samorządowych, szczególnie lokalnych, nic nie zastąpi tego kontaktu bezpośredniego, szczególnie na tych w małych okręgach wyborczych. Mówimy o małych gminach, gdzie plakat tak naprawdę nic nie zrobi, bo tam sąsiad zna sąsiada, więc nie trzeba tego plakatu pokazywać. Inaczej jest trochę w Sejmiku rzeczywiście, bo są to duże już okręgi wyborcze, ponad 200-tysięczne, gdzie rzeczywiście trzeba z tego wielkiego formatu pewnie trochę korzystać. I tu jest taki typowy, znaczy trzeba w tym przypadku, ja mówię o Sejmiku, bo tam kandyduję, trzeba wykorzystać pewien taki miks tych wszystkich narzędzi, czyli wielki format na pewno. I ta kampania bezpośrednia plus internet, który też jest troszeczkę takim bezpośrednim, prawda, kontaktem. To nie jest już taka masowa, bezinteraktywne reklamowanie się na billboardzie, tylko często wchodzimy w różne reakcje, rozmawiamy przez Messengera i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym przypadku jest to kampania polegająca tak w pewnym miksie. Natomiast w gminach, w mniejszych gminach tak naprawdę trzeba wyłącznie rozmawiać z wyborcami. Ja w Kargowej wchodziłem do każdego domu, nieraz dobrze się to kończyło.
Wycierał pan buty?
Nieraz. Nie wchodziłem bez pozwolenia przez próg przede wszystkim, więc trochę w tym wszystkim.
Tutaj na antenie Radia Zachód niektórzy kandydaci mówili o tym, że gdzieś tam ktoś ulotkę ostentacyjnie wyrzucił, że gdzieś torebką jakaś pani się zamachnęła, prawda? A jak doświadczenie jest Piotra Barczaka, historie, Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście, to ja myślę, że ktoś jest blisko ludzi, to musi doświadczyć też różnych emocji. To jest jakby rzecz naturalna. Natomiast na pewno nie trzeba się obrażać, tylko wysłuchać, dlaczego ktoś chce na nas głosować, albo właśnie odwrotnie, dlaczego na nas nie zagłosuje. I może te informacje nawet są bardziej ciekawe, bardziej wartościowe do tego, co trzeba jeszcze pozmieniać. W związku z tym, tak jak wszyscy tutaj powtarzają, oczywiście najważniejszą rzeczą jest, szczególnie w samorządowych wyborach, to jest kwestia jakby bliskości tych osób. I to nie tylko przy wyborach, ale także i wcześniej. W związku z tym ja też bezpośrednio, kandydując jednocześnie na prezydenta i do Rady Miasta, na osiedlach czy w centrum miasta, no to jest naturalna rzecz, że musimy tam być, jesteśmy z tymi ludźmi i słuchamy ich, tak jak słuchaliśmy ich wcześniej.
A dziś konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze.
W Zielonej Górze, tak? Ponieważ w województwie jest ich kilka, także w Zielonej Górze, w Nowej Soli była wcześniej, potem jest też Żara.
Otwarcie kampanii PiS miał w województwie lubuskim mocne, bo i premier, i prezes przyjechał w auli zielonogórskiej, to wydarzenie było. Czesław Fiodorowicz, PSL i kampania.
Zgadzam się z poglądem pana Artura, że w tej wizerunkowej potrzebny jest umiar i pani Oli przestrzeganie prawa. Rzeczywiście Czesław Fiodorowicz, przewodniczący Sejmiku, nikogo nie zabija swoimi plakatami, nie wykorzystuje miejsc niedozwolonych, dlatego smuci mnie, że na budynku, na płocie obiektu edukacyjnego, jakim jest OHP, którego komendantem jest pan Piotr Barczak,
wisi plakat.
Tam się uczą dzieci. Wisi plakat radnego, kandydata narodnego do Sejmiku. Tak nie powinno być.
Ale od strony ulicy, czy od strony szkoły?
Jak tam nigdy nie wieszałem swoich plakatów.
Zachęcam.
Zachęcam do umiaru. Ja chcę powiedzieć tak. Polskie Stronnictwo Ludowe ma na miejscach liderów do sejmiku najwięcej kobiet w Polsce, czyli jesteśmy najbardziej prokobiecą partią w Polsce. 45% kandydatek to są kobiety z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kobietą PSL chce wygrać wybory.
Nawet pani Ola Mrozek w poprzednich wyborach startowała z list PSL-u do Rady Miasta.
Tak jestem rozgrywana, tak mi się to podoba, że mi ciągle wypominacie, proszę Państwa. Tak to wygląda, ja się cieszę, to było świetne doświadczenie.
Musimy kończyć. Mirosław Zelisko.
Żebyśmy nie korzystali za dużo z Photoshopa, bo później jak idziemy z ludźmi rozmawiać, to się czasami potrafią zdziwić, że to nie jest ten człowiek.
Ale miał pan taki przypadek?
Ja właśnie jestem tym przykładem, który należy naśladować, natomiast wiele naszych koleżanek i kolegów wygląda zupełnie inaczej, to jest wręcz śmieszne i niewiarygodne. Natomiast rzeczywiście ta kampania odbywa się w różnych miejscach. Pani marszałek korzysta z niedozwolonych środków, pan prezydent. Także proszę Państwa, to jest patologia i myślę, że trzeba pomyśleć o zmianie w ustawie, żeby tutaj to wszystko wyprostować.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w Lubuskim Forum Radia Zachód. Piotr Baczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się Państwu.
Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska.
Wszystkiego dobrego.
Artur Groc, Kukiz 15.
Dziękuję, jak debiut.
To już Państwo ocenią. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Bardzo dziękuję.
Mirosław Zelisko, Porozumienie.
Dziękuję i życzę przyjemnego weekendu.
Czesław i spotkajmy się 21 na wyborach.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Janusz Rzeczkowski. Kłaniam się, a za tydzień cisza wyborcza programu nie ma. 21 głosujemy.